moderator generalny Ruchu Światło Życie, ksiądz Marek Sendek jest gościem Radia Głos. Bardzo serdecznie witamy, szczęść
ja
Boże.
Bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam, szczęść Boże.
Proszę księdza, Ruch Światło Życie to wielka historia, przede wszystkim powojenna, Kościoła w Polsce, czasu przełomu, czasów trudnych. Goszcząc księdza dzisiaj w radiu i w tych dniach w Pelplinie, mamy okazję powrócić chociażby w takim małym zarysie do początków, do dzieła sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Dlaczego on stworzył Ruch Światło Życie?
Ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że on od czasów seminaryjnych, co jest utrwalone w jego pamiętnikach, pasjonowała go idea Królestwa Bożego. Nawet na obrazku prymicyjnym da się to odkryć. On o tym pisze. Zastanawiał się, w jaki sposób Królestwo Boże, o którym Pan Jezus opowiadał przy powieści, jest obecne na tym świecie. Czy można powiedzieć, że po prostu Kościół jest Królestwem Bożym? I to u niego wyzwoliło takie i poszukiwania praktyczne duszpasterskie, ale też później naukowe w ramach pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poszukiwania, które byłyby odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób możemy tu na ziemi urzeczywistnić Królestwo Boże. I to doprowadziło do wypracowania całego systemu formacyjnego, najpierw przede wszystkim związanego ze służbą liturgiczną, był krajowym duszpasterzem też służby liturgicznej przez kilkanaście lat, a później do tego, co było nazwane ruchem żywego Kościoła i co w 1976 roku przybrało obecną nazwę Ruchu Światło Życie.
Tak naprawdę wyprzedził Sobór Watykański II.
Oczywiście. Wyprzedził, ale też i bardzo uważnie słuchał, co na soborze było mówione, analizował. W latach 70., kiedy w Polsce nie były jeszcze wszystkie dokumenty, nawet przetłumaczone liturgia godzin na język polski, to my żeśmy na Oazie mieli takie właśnie robocze, studyjne tłumaczenia psalmów, różnych dokumentów soborowych, które powstały dlatego, że się nie mógł doczekać, studiował to, analizował, chciał wprowadzać w życie i nie mógł się doczekać na oficjalne tłumaczenia, a próbował to wszystko zaszczepić w życiu Kościoła.
Olbrzymie doświadczenie, bolesne też doświadczenie księdza Blachnickiego. Przeżył dwa totalitaryzmy, doświadczył w czasie II wojny światowej i w czasach powojennych i tego, co dokonali niestety Niemcy i tego, co potem przyszło w Polsce w ramach PRL-u, ale nie stracił ducha, entuzjazmu i miłości do kapłańskiej posługi.
No oczywiście, no w ogóle w tym kontekście trzeba powiedzieć, że on jako młody człowiek określał się jako osoba niewierząca. Mówi, był szlachetnym człowiekiem, ale mówi, Pan Bóg nie był mi do niczego potrzebny, ja miałem tyle ideałów. I później, kiedy założył siatkę konspiracyjną na Śląsku zaraz po klęsce wrześniowej, i został przez Niemców schwytany, trafił do więzienia w celi śmierci, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, przeżył swoje nawrócenie radykalne i jak pisze w pamiętnikach, tak radykalne, że do końca życia nie tylko nie miał wątpliwości wiary żadnych, ale żadnej pasji nie miał poza dziedziną wiary, poza dziedziną Kościoła, życia duchowego. I w tym kontekście należy widzieć jego też no, jakieś zmagania z tymi systemami totalitarnymi. Całą okupację właściwie przesiedział w obozach niemieckich, wyzwoliła go armia amerykańska i jak tylko z obozu wrócił, to od razu wiedział, że ma być księdzem, poszedł do seminarium. Natomiast te różne perypetie z władzami komunistycznymi, które próbowały mu utrudniać działalność, raz nawet na kilka miesięcy wsadziły go do więzienia, a później, kiedy znalazł się na Zachodzie po stanie wojennym, wydały za nim list gończy. On właściwie, można powiedzieć, że traktował jako zabawę, że dla niego to było coś takiego, czym się za bardzo, jak wiemy, to z pamiętników nie przejmował, bo on miał niesamowitą taką wiarę, takie doświadczenie doświadczenie, że jest po dobrej stronie i tutaj absolutnie nie może ulegać żadnym wahaniom. Natomiast to jest ciekawe, że ostatnie 3 lata życia już na emigracji w Karlsbergu opisuje, że są dla niego związane z większym cierpieniem niż te 30 lat w komunistycznej Polsce.
To oznacza, że mamy do czynienia z wielkim patriotą, z człowiekiem głębokiej wiary i wielkim patriotą. Dodajmy, że ta wiara tak bardzo mocno ugruntowana też intelektualnie.
Oczywiście. To było jednym z jego takich, dlatego nie fenomenem, że zaczynał jako duszpasterz, później swoje doświadczenia duszpasterskie opracował od strony naukowej, później je poszerzył i to był czas jego studiów, jego pracy naukowej na Kulu, to był właśnie czas Soboru Watykańskiego II, inspiracji soborowych i od strony pastoralnej to jest jeden z największych pastoralistów XX wieku, już nie tylko w Polsce, to się o tym powszechnie mówi. Na przykład on taką, to była kwintesencja, można powiedzieć, jego pracy habilitacyjnej. Mówił, że Kościół na Soborze Watykańskim II określił sam siebie jako komunio, coś, co u nas trochę spłycając tłumaczymy słowem wspólnota. I to było odosobnione zdanie teologa. Ja pamiętam jeszcze sam w seminarium, jak studiowałem, to mówiono, Kościół siebie określił jako lud Boży, tak jak rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele to stanowi. A później, kiedy było w 1985 roku, czyli już o schyłku życia, w dwudziestolecie zakończenia soboru, specjalne zgromadzenie biskupów, to wtedy w Rzymie biskupi powiedzieli, że tak, że Kościół określa siebie jako komunio, czyli to tę wspólnotę w wymiarze wertykalnym, a więc w relacji człowieka do Boga i w wymiarze horyzontalnym, braterską wspólnotę między ludźmi, właściwie potwierdzając jego takie prorocze intuicje. Więc bardzo dobry teolog, ale też trzeba znów wrócić do tej praktyki, że on potrafił te swoje badania naukowe przeszczepiać na grunt zaangażowań duszpasterskich i słynne jego zdanie, które lubiłem cytować na wykładach do kleryków w seminarium, jak miałem, że jak jeden z polskich teologów powiedział, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
I tutaj założyciel ruchu Światło Życie rzeczywiście na skalę Kościoła Powszechnego na pewno jest wymieniany obok czy Kiko Arguello, czy Chiary Lubich i wielu innych tych, którzy tworzą pewną bardzo jasną wizję duszpasterstwa, bo to stworzył swój odrębny program duszpasterski, a przypomnijmy, że zaczynał właściwie od duszpasterstwa służby liturgicznej.
Tak. On zaczynał od tego, od czego mógł zacząć, bo proszę pamiętać, że początek lat 50., on w 50. roku był, miał święcenia, to były lata stalinowskie i właśnie księżom, kościołowi zabrano możliwość duszpasterstwa młodzieży, wszystkie organizacje zlikwidowano, właściwie ograniczono księdza do liturgii. On wtedy mówi, dobrze, jeśli w kościele tylko możemy, jeżeli liturgię się sprawuje w kościele, no to muszę mieć zastępy ministrantów, którzy mi pomogą tę liturgię sprawować. No i tu znalazł taką furtkę, żeby tych ministrantów, ale też i nie tylko ministrantów, ale całe zastępy służby liturgiczne męskiej, żeńskiej, lektorów, różne stopnie ministranckie, cały system formacyjny właśnie z tego zbudował. A później przyszło pogłębienie w czasie soboru, że liturgia jest szczytem działalności Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała moc do działalności Kościoła i to się wszystko ułożyło w taką piękną syntezę.
Ale to, co stworzył ksiądz Blachnicki, to dzieło, które jak widzimy, poszło w dalsze pokolenia i mamy nadzieję, że pójdzie. Jeszcze dopinając wspomnień o Słudze Bożym, którego doczesne szczątki Bogu dzięki są w Polsce, tak jest, już w Krościenku. Właśnie powiedzmy o tych ostatnich latach i o samej śmierci, bo tutaj ciągle krążą takie niepokojące wieści, włącznie z tym, że został zamordowany w Niemczech.
To znaczy, To była w ogóle sytuacja z jego wyjazdem ciekawa, bo w 81 roku, kiedy otrzymał paszport, pamiętamy, że wtedy władze nie wszystkim chciały dać paszporta, szczególnie jemu, więc on to była całe perypetie, też listy otwarte i różne jego spektakularne działania, że dostał paszport. I nawiązywał kontakty z różnymi ruchami na Zachodzie, na różnych konferencjach teologicznych bywał. Ukradziono mu ten paszport, kieszonkowiec, złodziej ukradł mu w Niemczech na dworcu kolejowym. A on miał jeszcze kilka wizyt do zrealizowania na Zachodzie. No i musiał wrócić wtedy, ponieważ nie miał paszportu. I dopiero drugi raz, jak dostał paszport, to był 10 grudnia 1981 roku. On wyjeżdżał ze świadomością, że na święta Bożego Narodzenia wróci do Polski. Jak wyjechał na Zachód, to oczywiście, gdy stan wojenny wybuchł, on zaczął mówić w rozgłośniach różnych i do różnych dziennikarzy, co myśli o sytuacji Kościoła w Polsce, sytuacji politycznej w Polsce. I było jasne, że absolutnie no, jest wrogiem systemu i że jeśli wróci z powrotem, a chciał wrócić do Polski, to go wsadzą do więzienia, ale na tyle i wytoczą mu proces komuniści, natomiast już był na tyle głośną postacią, że dla biskupów polskich był to problem. Nie mogli takiego człowieka Kościoła dopuścić, żeby został osadzony w więzieniu i skazany po procesie. No więc wtedy wyznaczyli zastępcę w Polsce księdza Wojciecha Danielskiego, bliskiego współpracownika księdza Blachnickiego, a jemu polecili organizowanie Centrum Międzynarodowego Ruchu Światło-Życie. On próbował pod Rzymem, nie udało się, przeniósł się do Karlsbergu w Palatynacie. To nie jest ten Karlsberg z reklamy piwa znany, tylko w Nadrenia Palatynat w zachodnich Niemczech. I tam do dzisiaj jest ośrodek. On tam osiadł, żeby wśród zwłaszcza Polonii polskiej, wtedy było dużo w obozach uchodźców, Polaków, którzy uciekali przed stanem wojennym, nie chcieli wrócić, uciekali też ze względów ekonomicznych. I tam, jak się okazało, dołączyli do niego tacy współpracownicy z domowego kościoła, którzy okazało się, że przyjechali wysłani przez wywiad PRL-u. Oni, ich celem było właściwie inwigilowanie i dotarcie do środowiska Radia Wolna Europa. Natomiast, ponieważ tam był często ksiądz Blachnicki, więc sądzili, że przez niego im się uda. Potem okazało się, że zostali przy księdzu Blachnickim. Bardzo taką destrukcyjną pracę prowadzili, między innymi do bankructwa doprowadzili wydawnictwo Marianów w Karlsbergu, które ksiądz Blachnicki założył. No i jedna z hipotez jest, że przyczynili się do jego śmierci, ale to jest tylko hipoteza nieudowodniona. Mianowicie wcześniej już docierały do księdza Blachnickiego sygnały, że mogą być to szpiedzy, współpracownicy służby bezpieczeństwa. Natomiast potwierdzenie Solidarności Walczącej dojechało dzień przed jego śmiercią. I on wtedy w dzień śmierci przed południem przeprowadził rozmowę z Piotrem Gontarczykiem, dramatyczną, bo współpracownicy słyszeli gdzieś z innego pokoju jego głos pełen emocji, co mu się rzadko zdarzało. Później po obiedzie, po tej rozmowie, której poza tymi Gontarczykami i nim nie było świadków bezpośrednich, po obiedzie poszedł odpocząć, źle się poczuł. No i zaczął dusić się, lekarz błyskawicznie został wezwany, przyjechał, ale stwierdził, że już na pomoc za późno, oficjalna przyczyna śmierci, zator płuc. I trzeba powiedzieć też, że no był bardzo schorowany, to był człowiek po obozie koncentracyjnym, to był człowiek z rozwiniętą cukrzycą, to był człowiek z wieloma chorobami, więc jednoznacznie nie umiemy dzisiaj powiedzieć, czy został otruty, czy po prostu ten stres związany z tym, że jego najbliżsi współpracownicy okazali się pracownikami służby bezpieczeństwa i szpiegami i że robili mu krecią robotę, że to wywołało taki stres i spowodowało pogorszenie nagłe stanu zdrowia. No tylko tyle możemy dzisiaj powiedzieć.
Ale by zapomnieć na czas pokaże. Historia musi wyjaśnić, może się uda. Pewnie w tym finale też procesu beatyfikacyjnego to jeszcze może gdzieś tam wypłynąć, chociaż przypomnijmy, że on już jest praktycznie zamknięty. Jest to już
tak,
sługa Boży.
Bo sługa Boży, a nie tylko, jest czcigodnym sługą Bożym, bo ten tytuł czcigodny sługa Boży nadaje się, gdy papież podpisze dekret o heroiczności cnót. A ten dekret z kolei papież podpisuje na końcu, kiedy zakończy się cały proces sprawdzania życia, moralności, pism, poglądów danej osoby i kiedy jednoznacznie wszystkie powołane do tego instytucje kościelne stwierdzą, tak, jest to człowiek zasługujący na wyniesienie na ołtarze i papież wtedy tą decyzją podpisu pod dekretem o heroiczności cnót, jakby zamyka cały proces od strony takiej ludzkiej, od strony sprawdzenia tej danej osoby. I teraz czekamy tylko na cud za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego. Czyli potwierdzenie z nieba.
Sługa Boży, czcigodny sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, to postać też bardzo bliska świętemu Janowi Pawłowi II. Tu też nie sposób tak o tym nie powiedzieć. Znali się doskonale.
Tak jest. Ja bym zaczął od takiej anegdoty, która, prawdziwej anegdoty, która jest związana już ze świętej pamięci, też wieloletnim moderatorem archidiecezji krakowskiej, księdzem prałatem Chowańcem Franciszkiem. I on mi ją osobiście opowiadał, że kiedyś pracując jako wikariusz w Nowym Targu, przechodził koło lodziarni w Nowym Targu i patrzy, samochód księdza kardynała stoi, więc mówi, chyba ksiądz kardynał jest, bo lubił lody, wszyscy wiedzieli i rzeczywiście spotkał księdza kardynała, on wracał wtedy z plecakiem i właśnie ksiądz kardynał mu zadał to pytanie, a skąd ksiądz wraca? On mówi, z Krościenka, co tam jest w tym Krościenku? Tam jest ksiądz Blachnicki i tam organizuje ośrodek oazowy. I ksiądz Chowaniec twierdził, że wtedy po tej rozmowie po raz pierwszy pojechał do Krościenka ksiądz kardynał i spotkał się z księdzem Blachnickim. Oni pracowali razem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale musimy pamiętać, że to wielka uczelnia była, ja powiedziałem, pracowali razem, ale niekoniecznie musieli się bezpośrednio spotykać. Natomiast ksiądz kardynał Wojtyła miał taką pasję też odkrywania nowych sposobów docierania do młodzieży, docierania do ludzi świeckich. Kiedyś nawet tak podsumował, że mówi, ja też takie duszpasterstwo prowadziłem na kajakach, ale tutaj widzę to bardziej metodyczne, pogłębione u księdza Blachnickiego. I trzeba powiedzieć, że to był wielki protektor ruchu oazowego, jak się wtedy mówiło, i przed władzami świeckimi, przed szykanami i górali brał w obronę, którzy przyjmowali na kwatery uczestników OAS, ale i też był wielkim protektorem w kościele, bo te nowatorskie metody, które proponował ksiądz Blachnicki, nie od razu wszystkich biskupów się spotykały z pełną akceptacją i ksiądz kardynał Wojtyła bardzo często bronił i właśnie sympatyzował z oazą, wiele razy przyjeżdżał na dni wspólnoty, wiele razy słuchał świadectw uczestników OAS, uczestniczył w pogodnych wieczorach, jak o tym wspomina już jako papież.
Można nawet sądzić, że pewne inspiracje do późniejszego wielkiego pontyfikatu papieża młodzieży znalazł Ojciec Święty u księdza Blachnickiego.
Tak, nawet o tym wspomina, że inspiracją czy pierwowzorem dla Światowych Dni Młodzieży były właśnie te oazowe dni wspólnoty. I to jest udokumentowana ta jego wypowiedź, więc na pewno to widać było z różnych zebranych wypowiedzi, bo nawet pierwsza książka, która ukazała się w wydawnictwie właśnie wspomnianym Marianum w Karlsbergu, to była Godzinę Taboru o spotkaniach ruchu Światło Życie z kardynałem Wojtyłą i te spotkania na Górze Błyszcz w Beskidzie Sądeckim zostały nazwane spotkaniami, ta góra została nazwana Górą Tabor, czyli Górą Przemienienia, Górą Objawienia Bożej Chwały, bo tak to widział ksiądz Blachnicki, że taki protektor to rzeczywiście to jest jakiś znak Boży dla ruchu Światło Życie.
No bo południe Polski, tereny początkowo archidiecezji krakowskiej, to rzeczywiste korzenie, źródło ruchu Światło Życie i pierwszych oaz.
Tak jest, tak jest. To jest też takie, bym powiedział, opatrznościowe, bo musimy pamiętać, że ksiądz Blachnicki był kapłanem archidiecezji katowickiej. I pierwsze oazy były na terenie archidiecezji katowickiej. Natomiast później po likwidacji krucjaty wstrzemięźliwości i później po uwięzieniu księdza Blachnickiego na kilka miesięcy w 60 roku przez władze komunistyczne, gdy wyszedł z tego aresztu, to był trochę niewygodnym księdzem. Również dla diecezji katowickiej, dla ówczesnego ordynariusza tej diecezji. I kiedy zaproponował po wyjściu z więzienia, z aresztu, że może by podjął studia, to biskup chętnie się zgodził i przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale był problem też, co zrobić ze współpracowniczkami, które wtedy to się nazywało Wspólnota Niepokalanej, dzisiaj Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, cały czas wspomagały go, to były młode kobiety wtedy, w jego pracy duszpasterskiej. I kiedy on poszedł do więzienia, jedna z nich się znalazła w Krościenku. Zawsze proboszcz ówczesny Krościenka zapraszał go, znał go z różnych właśnie konferencji trzeźwościowych, które głosił po całej Polsce i zapraszał go do Krościenka, że jest proboszczem w pięknej okolicy i tam na początku właśnie jedną z tych swoich współpracownic umieścił w tej parafii, a potem okazało się, że sam zdołał tam zorganizować centrum ruchu Światło Życie. No i to stało się takie miejsce, które dla wielu oazowiczów, setek tysięcy oazowiczów kojarzy się z tym ruchem, bo do Krościenka się zawsze jeździło. I później, już kończąc ten wątek, jak zaczął się proces beatyfikacyjny, już ten etap diecezjalny się skończył i była sprawa przeniesienia szczątków doczesnych z cmentarza z Karlsbergu księdza Blachnickiego, to był bardzo ciekawy wątek. Oczywiście Katowice wtedy chciały go do siebie. Moderatorem był ksiądz Henryk Bolczyk z Katowic i opowiadają to wszyscy, że ponieważ nie wszyscy się zgadzali na to, żeby wrócił do Katowic, no bo pamiętali, jaka była sytuacja, postawiono to pytanie papieżowi w czasie jednej z audiencji, kiedy przedstawiciele ruchu byli. I najpierw Jan Paweł II tak się trochę podobno żachnął, mówi, to pytajcie biskupów. No i odpowiadają mu na to biskupów, żeśmy pytali, ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Więc wtedy Jan Paweł II wypowiedział takie słowa, no, Karlsberg to było wygnanie, a jego ojczyzną to było Krościenko. No i nie było wątpliwości, że wróci do Krościenka w 2000 roku. Rzeczywiście zostały przeniesione go szczątki doczesne. Ówczesny biskup, ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Skworc, obecny ordynariusz katowicki, ufundował piękny sarkofag w Dolnym Kościele i do dzisiaj spoczywa tam ciało księdza Blachnickiego.
Wielkość osoby księdza Franciszka Blachnickiego widzimy po dziele, które stworzył. Jak już wspomnieliśmy, to dzieło z jasną metodą. Co chciał wypracować ksiądz Blachnicki? Co było jego największym marzeniem, kiedy organizował pierwsze rekolekcje i etapy formacji przede wszystkim młodzieży?
Powiedziałbym tak, zastanawiał się, w jaki sposób to przeżycie, do którego starał się doprowadzić, przeżycie religijne w czasie formacji służby liturgicznej, bo od tego się zaczynało, jak uczynić stałym elementem życia, które zmieni człowieka, i to powodowało, że poszukiwał, co jest istotą duszpasterstwa, co jest istotą życia religijnego, to związane było i z pracą naukową, i z odkryciem w latach 70. katechumenatu, jako takiej ścieżki wypracowanej od wieków w Kościele, która jest sposobem na ożywienie wiary w często laickim albo wręcz pogańskim otoczeniu. To jest jeden rys właśnie, prowadzenie do, jak on to mówił, chrześcijańskiej dojrzałości, począwszy od tych pierwszych etapów, czyli od ewangelizacji, od osobowej, nawiązania osobowej relacji człowieka z Bogiem, poprzez rozbudowaną na sposób katechumenalny, wszechstronną formację, aż do rozpoznania swojego miejsca w Kościele i służby w Kościele, w społeczeństwie. Cel tu był zaczerpnięty z takich słów soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym: posiadać siebie w dawaniu siebie. Człowiek, kiedy służy bezinteresownie, to realizuje siebie, na tym jego dojrzałość polega. I to był ten wymiar indywidualny, który był celem formacji proponowanej przez księdza Blachnickiego, a ten wymiar wspólnotowy, odnowienie Kościoła właśnie w tej wizji Soboru Watykańskiego II jako wspólnoty, wspólnot, o którym już wcześniej wspomniałem, to był drugi z celów tych wszystkich działań, które podejmował ksiądz Blachnicki.
Stworzył niezwykle ciekawy program związany z kolejnymi stopniami formacji, przecież zarówno dla młodzieży, ale nie zapomniał o dzieciach i ostatecznie też o małżeństwach, o małżonkach,
tak,
prawda?
Tak. W ogóle jego założeniem było, żeby ruch Światło-Życie był dla wszystkich ludzi, w każdym stanie, w każdym wieku. I ta gałąź, część rodzinna, małżeńska ruchu Światło-Życie to była ostatni jakby element brakujący w tej wielkiej układance, żeby objąć wszystkich formacją ruchu żywego Kościoła, czy ruchu Światło-Życie później. I tutaj skorzystał przy tej formacji małżeńskiej z doświadczeń, to było zresztą też dla niego charakterystyczne, że umiał robić syntezy doświadczeń innych ruchów odnowy Kościoła. I tutaj od Henri Caffarella, takiego kapłana francuskiego, który założył Équipe Notre-Dame, czyli zespoły Matki Najświętszej, zapożyczył element duchowości małżeńskiej. Ja bym powiedział, z takim najbardziej charakterystycznym dla tego dzieła dialogiem małżeńskim, który jest po to, wychodzi z założenia, że rodzina będzie silna, jak małżonkowie będą pogłębiali więź między sobą, a z kolei to pogłębianie więzi małżonków wynika z sakramentu małżeństwa, jest praktyczną realizacją tego sakramentu małżeństwa, i to bardzo pasowało do całości poszukiwań księdza Blachnickiego. I to jest taki też unikatowe dzieło połączenia dwóch charyzmatów, tego charyzmatu francuskiego ruchu Équipe Notre-Dame duchowości małżeńskiej z formacją wypracowaną, katechumenalną formacją wypracowaną przez księdza Blachnickiego w ramach ruchu Światło-Życie. I tak powstał domowy kościół.
Jest ksiądz moderatorem generalnym, a więc tak zwyczajnie mówiąc szefem całego ruchu Światło-Życie. Proszę księdza, ma ksiądz więc pogląd, obraz całościowy ruchu. Czy te założenia księdza Blachnickiego sprawdzają się w mentalności człowieka XXI wieku. Dzisiaj dość często jest kłopot z takim organizowaniem się, przynależnością, jakimś stopniowaniem przynależności, jakąś stałą formacją. Lubimy towarzystwa trochę wzajemnej adoracji, kawka, wyjazd wspólny i tak dalej, a przecież w ruchu Światło Życie to jest bardzo ściśle doprecyzowany program formacji. Czy to odstrasza, czy przyciąga współczesnych katolików?
Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy to odstrasza, czy przyciąga, bo jest to ambitny program i na pewno wielu ma na początku opory, zwłaszcza młodzież, żeby wejść w taką formację, ale jeżeli już uda się rozpalić w nich taką iskrę Bożą, przekazać to, co istotne, to i młodzież, i dorośli, i rodziny okazuje się, że tu odnajdują się. No to jest ciekawe, że epoki się jakby w Polsce zmieniają. Wiemy, ta transformacja ustrojowa, rewolucja informatyczna, inne procesy zachodzą, demokratyzacja i tak dalej, i tak dalej. A ten ruch Światło Życie jakoś się odnajduje. Ja nie mówię, że nie bez problemów, bo mamy dzisiaj wielkie wyzwanie związane z młodzieżą, ale to ma cały Kościół, to ma cały świat, jak dotrzeć do młodzieży. Natomiast ja uważam, że te wszystkie założenia, które wypracował ksiądz Blachnicki, są dalej aktualne. Czasami trzeba niektóre szczegóły dopracować, nowe formy jakieś poszukać, ale na przykład, to jest bardzo ciekawe, dzisiaj były takie głosy, cały czas są takie głosy, że dziś jest jakąś, no, jakimś marzeniem, którego nie da się zrealizować, żeby proponować małżonkom wspólny wyjazd na 15 dni w sytuacji bezrobocia, w sytuacji trudności w ogóle uzyskaniu urlopu, w pogodzeniu to, żeby mąż i żona w tym samym czasie mieli. I proszę sobie wyobrazić, że na podsumowaniach domowego kościoła coraz mocniej z różnych diecezji słyszę takie głosy, że nie, brońmy tej oazy 15-dniowej, bo ona jest, no, podstawą naszej duchowości. I rzeczywiście ksiądz Blachnicki tak to widział, że ta oaza rekolekcyjna, która trwa 15 dni i to nie można jej zamienić na 3 razy po 5 dni, że ona jest ważna dla dania doświadczenia nowego życia w Chrystusie, dla doświadczenia wspólnoty Kościoła, dla doświadczenia życia w wolności dzieci Bożych. I to doświadczenie jest i dla małżonków, i dla młodzieży szalenie ważne. To jest coś bardzo ambitnego. To jest coś, co na początku trudno jest do tego zachęcić, ale jak ktoś wchodzi już, to okazuje się, że no nie wyobraża sobie inaczej. I ja bym powiedział, że to nie wyczerpała się formuła ruchu Światło Życie, nie wyczerpała się aktualność założeń ruchu. Natomiast czasami musimy się zastanowić, jak znaleźć ten pierwszy kontakt z małżonkami, z młodzieżą, zwłaszcza z młodzieżą. Jest to trudne, ale to wiemy, Kościół też się zastanawia, po to był synod młodzi w Kościele, o młodych w Kościele, o ich wierze, o jak mają rozeznawać powołanie. No bo społeczeństwo się zmienia, bo zmieniają się warunki życia i zawsze młodzież pierwsza reaguje na te zmiany, więc jest to wyzwanie, ale jestem przekonany, że to nie jest schyłkowy czas dla ruchu Światło Życie.
Czy wizyta księdza moderatora w Pelplinie to swoista wizytacja ruchu Światło Życie w diecezji pelplińskiej?
Nie, absolutnie, wizytacja nie. Ja byłem, szczerze powiem, zaskoczony, pozytywnie ucieszony, że ksiądz Artur Pukownik, który jest moderatorem diecezjalnym, mnie zaprosił, bo zazwyczaj w takiej formule to, jak jestem ponad 3 lata moderatorem odpowiedzialnym za cały ruch, to pierwsza moja taka wizyta, więc ja bym powiedział w ten sposób, że staram się nie narzucać różnych form, tylko to, co niezbędne, natomiast uczę się tego, że Kościół w Polsce jest zróżnicowany w różnych diecezjach, ma różne wypracowane rozwiązania lokalne i lepiej się do nich dostosować, lepiej wejść w te doświadczenia i to dotyczy też ruchu Światło Życie tutaj na Pomorzu, tutaj w diecezji pelplińskiej, która ma swoje już doświadczenia z ruchem Światło-Życie już wieloletnie. I po prostu poznaję ten ruch i po prostu staram się jakoś wspierać, służyć moją wiedzą, moją obecnością, moim jakimś doświadczeniem, ale bynajmniej nie wizytować.
Przy okazji zapytamy, ponieważ ruch Światło-Życie to już od wielu, wielu lat nie tylko Polska, prawda?
Tak.
Nasi misjonarze także zakładają wspólnoty oazowe na całym świecie.
Powiedziałbym tak, oprócz Carlsbergu, które wspomniałem i który jest takim ośrodkiem promieniującym przede wszystkim na Polonię w Niemczech, ale też w zachodniej Europie, to mamy najbardziej rozwinięte struktury mamy na Ukrainie. Tam polscy księża pracują i tam jest moderator krajowy też ruchu Światło-Życie. Jest sytuacja podobna, aczkolwiek ilościowo mniejsza na Słowacji. Jest sporo wspólnot też na Wyspach Brytyjskich wśród Polonii. Bardzo ciekawe doświadczenia są związane przede wszystkim z domowym kościołem w Stanach Zjednoczonych i to zarówno wśród środowisk polonijnych, jak i rdzennie amerykańskich rodzin. Ale jest też ten wymiar misyjny, o którym ksiądz wspomniał, a więc rozwijające się oazy od około 10 lat w Chinach, w jednej z diecezji. Chiny mają swoją specyfikę. Teraz wiemy, że Stolica Apostolska próbuje to uporządkować, ale kościół do tej pory był kościół podziemny, oficjalny i ja, kiedy zostałem moderatorem, trochę wyciszyłem rozmowę na ten temat, żeby nie zaszkodzić po prostu, bo wiemy, co to znaczy system komunistyczny. I żeby nie zaszkodzić temu, ale rozwijają się te oazy, jest ksiądz odpowiedzialny z Polski, który tam koordynuje pewne rzeczy i tam jest bardzo dynamiczny rozwój oaz. Tak samo są ciekawe doświadczenia w przeszczepianiu ruchu Światło-Życie na Filipiny. Mamy co roku od kilku lat organizowane oazy w kilku krajach w Afryce. No i trochę na Litwie, na Białorusi.
Trochę w Brazylii, bo to wiemy od naszego misjonarza, ksiądz biskup Edward Zielski
zakładał. To jest też ciekawe doświadczenie. Oazy. Właśnie ksiądz biskup zakładał oazy. Miałem okazję się z nim spotkać w zeszłym roku i okazuje się, że on sam, to jest dla nas rzecz niewiarygodna. On sam jako biskup olbrzymiej diecezji, ale tam są takie możliwości działania, prowadzi sam oazy, sam drukuje, tłumaczy te materiały formacyjne na język portugalski. Ale rzeczywiście to było dla mnie też piękne spotkanie kiedyś w zeszłym roku w Gdyni z księdzem biskupem. Ja pierwszy raz go spotkałem. Są takie inicjatywy.
Tak, korzeniami stąd się wywodzi. W tym studiu niejednokrotnie gości właśnie nam o tym opowiadał. Ale to jeszcze jeden argument za tym, że dzieło księdza Blachnickiego to dzieło tak naprawdę w duchu Kościoła Powszechnego, a nie tylko Kościoła w Polsce.
No tak, bo główne inspiracje ksiądz Blachnicki czerpał jednak z Soboru Watykańskiego II, który był dla Kościoła Powszechnego. Owszem, pewne kulturowe zaplecze miał w Polsce i startował z tych doświadczeń polskiego księdza. Ale mówię to później, dostosowanie się do tego, co Sobór Watykański II zaproponował całemu Kościołowi, sprawiło, że Ruch Światło-Życie jest ofertą właściwie dla całego Kościoła Powszechnego.
I niech tak będzie.
I niech tak będzie, daj Boże.
Dziękujemy serdecznie. Gościem Radia Głos był ksiądz Marek Sendek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie.
Również bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, a zwłaszcza członków Ruchu Światło-Życie.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.